i biegniemy na Bliski Wschód. Teraz Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
Witam państwa.
Premier Izraela zapowiedział, że będzie walczył z Hamasem do skutku, do zrównania z ziemią Strefy Gazy i chyba powoli słowa dotrzymuje. Naloty bombardowania, ostrzał z artylerii rakietowej, artylerii tradycyjnej, lufowej. Również jak wygląda odwet Izraela?
W chwili obecnej odwet izraelski wygląda tak, jak mogliśmy się spodziewać, to znaczy nie ma innej opcji niż równanie z ziemią Strefy Gazy, która i tak przed wojną, po wojnie, w trakcie wojny jest ruiną. Tak więc tutaj to wiele nie zmienia realiów, jeśli chodzi o zarówno te terenowe, jak i też te polityczne. Oczywiście kwestia zasadnicza jest taka, że raczej do eliminacji Hamasu nie może dojść z tego względu, że Hamas jest organizacją wielopoziomową, to znaczy jest to nie tylko organizacja terrorystyczna, to skrzydło militarne Izydium Al-Qassam, które Benjamin Netanyahu chciałby zlikwidować, być może zlikwiduje w jakiś tam sposób, ale historia ostatnich przynajmniej 15 lat pokazuje, że te sukcesywna likwidacja kierownictwa, czy to Hamasu, czy też militarnego skrzydła Hamasu, doprowadzała do jednego, że ci, którzy przychodzili, ci następcy likwidowanych działaczy okazywali się o wiele, wiele lepsi. Co akurat mieliśmy tego najlepszy dowód w zeszłą sobotę, jak i też dalej mamy dowód na to, że Izrael tak właściwie oblega, odciął Strefę Gazy od świata, jak i też od wszelkich mediów, wody, prądu, a Hamas zachowuje nie tylko zdolność bojową, ale też i zdolność rakietową. To jest istotny taki wątek, że kiedyś musi dojść do tego momentu, w którym to trzeba sobie powiedzieć dosyć, to znaczy Hamas jest po prostu bytem, który zarządza Strefę Gazy i no i też jest bytem, który ma wielu zwolenników nie tylko w Palestynie, ale też na całym świecie. Tak więc tutaj te zapowiedzi Benjamina Netanyahu oczywiście są mocne od strony politycznej, ale raczej nierealne od strony praktycznej. No, tak właściwie z jednej strony ten konflikt tam już wrócił na te tory, które były tradycyjne, to znaczy, czyli że duża część uwagi skupiona jest na Strefie Gazy, na tym, co tam się dzieje, na ofiarach palestyńskich już teraz, ponieważ te ofiary palestyńskie są całkowicie nie do uniknięcia. To już akurat wynika z realiów tej przestrzeni. Strefa Gazy jest po prostu wąskim paskiem ziemi pomiędzy Morzem Śródziemnym, Egiptem i pustynią de facto, więc tutaj na tej przestrzeni mieszka 2,5 miliona ludzi i to po prostu straty ludzkie są nieuniknione i te straty ludzkie są wielką korzyścią dla Hamasu, czyli że znowu realizuje się tak jakby ten stały scenariusz, z którego na chwilę obecną zyski ma nie tyle co Izrael, ponieważ żadnym wielkim osiągnięciem nie jest zrównanie ziemią Strefy Gazy, tylko Hamas, ponieważ światowe media, jak i też uwaga opinii publicznej, powoli zaczyna przechodzić już na ten tryb patrzenia na ofiary palestyńskie, a nie na to, co się działo przede wszystkim w południowym Izraelu w zeszły weekend. Benjamin Netanyahu znajduje się w takiej dość dziwnej sytuacji, to znaczy zaprasza swoich oponentów politycznych do rządu koalicyjnego, do rządu jedności narodowej. Tylko czy to jest rząd, który tak właściwie nie będzie jakimś alibim dla Benjamina Netanyahu, jeśli chodzi o przyszłą komisję śledczą, jak i też, a nawet proces sądowy, czy też jakieś posiedzenie przed prokuratorem. Izraelska opinia publiczna, co już widzimy to w sposób otwarty, jest rozgoryczona stanem państwa, tak właśnie stanem elit politycznych, jak i też wojskowych, które de facto doprowadziły do takiej sytuacji. I no i pewne jest to, że w żaden sposób nie ma takiego sukcesu militarnego, który by utrzymał Benjamina Netanyahu u władzy. Ten sukces militarny tak właśnie nie istnieje. I to trzeba brać pod uwagę, że jest taka dziwna sytuacja zarówno dla izraelskiego społeczeństwa, jak i też dla dla izraelskiego wojska, czyli w sumie i społeczeństwa, ponieważ w Izraelu społeczeństwo i wojsko jest w sumie jednym, że jest wojna, trwa wojna, ale wszyscy wiedzą o tym, że po jej zakończeniu dojdzie do całkowitego usunięcia włodarzy, jak i też odpowiedzialnych za to państwo polityków i wojskowych.
Będzie czystka, ale jak na razie czystkę trzeba wygrać wojnę. Jakie są nastroje w Izraelu? Czy naród żydowski jest skonsolidowany i gotowy do walki? Bo to już chyba nie jest to samo społeczeństwo co 20 czy 30 lat temu, już nie mówiąc o wojnach Jom Kippur czy wojnie sześciodniowej, wtedy to też zupełnie inni Żydzi byli.
To znaczy tak, no, widzimy, że Izraelczycy, Żydzi i Arabowie, to też trzeba podkreślać, ponieważ w Izraelu mieszka 1 800 000 Arabów i ci Arabowie w dużej mierze stoją teraz przy Izraelu. Jak były kiedyś jakieś wątpliwości natury politycznej czy też historycznej, tak to po bestialstwie, które Hamas wykazał i po nawet takiej nazwijmy to chwilowej myśli, że ci Arabowie mogą być pod władzą arabską, a nie żydowską, no to szybko tak właściwie doszło do otrzeźwienia i do takiego reality checku, a przede wszystkim też do otrzeźwienia i trzeźwego społeczeństwa. Trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Izraelskie społeczeństwo widać, że tego się wraca do takiego modułu entuzjazmu albo raczej do takiej hardości. To znaczy, że jest wojna, wygramy tą wojnę i tutaj nieprzyjaciel będzie pokonany. Widzimy, że samoloty z całego świata lecą z Izraelczykami, którzy zostali wezwani do wojska. Jeszcze nie wiem, jaki jest procent tych, którzy w te samoloty weszli, jaki jest procent tych powołanych rezerwistów, którzy wracają do tego kraju, ale tym się dowiemy po wojnie. W chwili obecnej jest taka, nazwijmy to atmosfera tego, że jest problem i ten problem rozwiązujemy. Natomiast tak jak już wspomniałem wcześniej, coraz więcej mamy relacji, czy to żołnierzy, czy to też cywilów, którzy się znaleźli przy Strefie Gazy w ostatnich, przede wszystkim w ten weekend w trakcie tego ataku. No i z tych relacji dowiadujemy się, szczególnie jeśli chodzi o żołnierzy i o administrację, to, że jednak jest to, znaczy jest ta świadomość, że po zakończeniu wojny dojdzie do rozliczeń i że tak właściwie no, ta struktura państwowa militarna zawiodła. To jest bez żadnych wątpliwości. Natomiast tak właściwie w tradycji żydowskiej i ona się tak właściwie teraz jeszcze ujawnia, póki jest problem, nie ma nazwijmy to takiego, naród jest zjednoczony. To jest akurat ważne, że Żydzi jako starożytny naród tak właściwie wiedzą o tym, że póki jest problem, trzeba się zjednoczyć. Po zakończeniu tego konfliktu będzie czas rozliczeń. Tak więc tutaj istotne jest to, że armia jest zmobilizowana, armia jest tak właściwie, naród wierzy w tą armię, ponieważ armia wywodzi się z narodu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, tutaj jest pewnego rodzaju świadomość tego, że Izrael został zaatakowany i że po prostu ten Izrael trzeba bronić. To jest kategoryczne i bezwzględne. Natomiast tutaj ważne jest to, że nie tylko struktury państwowe i nie tylko obywatele państwa Izraela, albo raczej mieszkańcy Izraela tutaj działają. Też widzimy niestety, że na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie mieszka prawie 500 000 radykalnych osadników, niestety oni też działają. To znaczy chcą niejako wykorzystać chaos, jak i też ciszę medialną, ponieważ media światowe są skupione na Gazie, tak więc, czyli ten zachodni brzeg Jordanu jest zostawiony z boku, ale monitoruje sytuację i tak właśnie co noc dochodzi do ataków, zamieszek pomiędzy Palestyńczykami i armią izraelską, jak i też do ataków przeprowadzonych przez bandyckie bojówki radykalnych osadników. Wczoraj pod miastem na przedmieściach miasta Nablus, największej metropolii na zachodnim brzegu, osadnicy zabili 4 Palestyńczyków, strzelając tak właśnie do przechodniów zupełnie nieprzygotowanych na taki atak. I to pokazuje, że mamy jeszcze taki złowrogi odcień tego konfliktu, że nie tylko radykałowie islamscy się uaktywnili, ale też i radykałowie żydowscy będą chcieli wykorzystywać sytuację do swoich porachunków. Miejmy nadzieję, że aparat państwa Izrael tutaj nie zawiedzie tym razem, że dokona prewencyjnego powstrzymania tego, co może się wydarzyć. No ale z drugiej strony, patrząc na ministra spraw wewnętrznych izraelskiego Ben-Gwira, to przecież nie będzie aresztował swoich wyborców i swoich kolegów. Natomiast patrzmy też, co będzie jutro. To znaczy, jutro jest piątek, czyli dzień wolny dla muzułmanów. Zarówno władze Hamasu, jak i też realia tego codzienności, nazwijmy to, izraelsko-palestyńskiej, każą domniemywać, że jutro może być bardzo ostry dzień, w związku z tym, że kilkadziesiąt tysięcy Palestyńczyków, którzy się znajdą w okolicach Al-Aqsy, no może mieć jakieś aspiracje polityczne, jak i też aspiracje, nazwijmy to, zamieszkowe, które po prostu doprowadzą do tego, że no po prostu do zamieszek, do starć, no i też do tego, że obok Gazy będziemy śledzili wydarzenia w Jerozolimie na zachodnim brzegu, który już jest zupełnie zablokowany przez armię izraelską. Komunikacja pomiędzy miastami, pomiędzy miejscowościami jest tak właśnie niemożliwa. To są działania prewencyjne, no i też działania, które mają na celu wywrzeć presję, jeśli chodzi o władze autonomii palestyńskiej, które są zupełnie bezwładne, natomiast istotne jest to, że cały świat dzwoni do prezydenta Mahmuda Abbasa z różnymi kondolencjami, chociaż Mahmud Abbas nie panuje zupełnie na Gaza, to w ogóle to jest tak właśnie teren, na którym on w ogóle nie ma żadnego sprawowania, a Mahmud Abbas tak właściwie zamierza opuścić Ramallah, czyli stolicę autonomii palestyńską, udając się do Władimira Putina na Krem w najbliższym czasie.
To już na koniec, czy to się tylko zakończy na dławieniu oporu, czy próbie ograniczenia i redukcji możliwości bojowych Hamasu w strefie Gazy, czy Izrael sięgnie dalej, a może inaczej, a może to Arabowie uderzą na Izrael z innego kierunku?
Znaczy, te inne kierunki niestety się pokazują. Wczoraj doszło do takiego, nazwijmy to, kiksu. To znaczy, izraelskie media i komentatorzy tak właściwie zalali infosferę tym, że doszło do zmasowanej infiltracji z terenu Libanu. To znaczy, że Hezbollah miałby się uaktywnić. Cała sprawa została wyjaśniona tym, że po prostu jakieś błędy strukturalne się pojawiły, to znaczy syreny się uruchomiły, no i też cała ta lawina, nazwijmy to, niezamierzonych fake newsów poszła po prostu w infosferę. Natomiast tak, no, mamy cały czas napięcia pomiędzy Izraelem i Hezbollahem. Można uznać, że Hezbollah jest częścią tego konfliktu. Też mamy oczywiście tutaj opcję syryjską cały czas, to znaczy się pojawia przez w ostatnie 2 dni. Też tutaj się pojawiały jakieś złowrogie podszczypywania się. Musimy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że patrząc od strony strategicznej, tak właściwie, jeżeli by doszło do konfliktu na izraelskiej północy, to nie tylko Liban, albo raczej ta granica, realnie patrząc, chociaż to jest politycznie granica libańsko-izraelska, to jest realnie patrząc, to jest irańsko-izraelska, to jednak tutaj ten konflikt musiałby też się wlać w Syrię, z tego względu, że to przez Syrię najłatwiej obejść Izraelowi te tereny, które bardzo dobrze zna, ale też bardzo dobrze zna z tego względu, że one są po prostu bardzo trudne do zdobycia i są tak właśnie własnością Hezbollahu, no, który jest niezniszczalny na własnych terenach. Tak więc, ale póki co widzimy działania dyplomatyczne i to nie tylko Antoniego Blinkena, który zresztą przylatuje do Izraela, ale też i Francji, jak i też świata arabskiego. Wczoraj, albo raczej dzisiaj w nocy, rozmawiał z irańskim prezydentem Ebrahimem Raisi, saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman. Tutaj Erdogan ma jakieś różne koncepcji, jak i też, nazwijmy to, kręci się politycznie. Też wiemy o tym, że Katar wynegocjował zwolnienie jednej kobiety i dwójki dzieci z izraelskich ze strefy Gazy. Tak więc widzimy różne działania tej polityki najwyższych szczebli, jeśli chodzi o wojnę pomiędzy Hamasem i Izraelem, i to jest bardzo konstruktywne, ponieważ póki ta wojna jeszcze się nie rozlewa na inne kraje, na inne, tak właśnie nie wychodzi spoza tej mandatowej Palestyny z 1948 roku, to mamy określone działania i określone metody, jeśli chodzi o i po prostu moduł, jak i też i o trwanie, jak i też w ogóle o konflikt, to znaczy zawsze, przynajmniej w przeszłości, dochodziło oczywiście do eskalacji, nigdy do takiej skali, ale była eskalacja, deeskalacja, negocjacje. I wiemy o tym, że akurat głównie Kair był tym miejscem, w którym rozmawiano. Natomiast skala tego konfliktu jest tak duża, że widzimy, że po pierwszych dniach szoku uruchamiają się okoliczne stolice, czyli i Ankara, i Rijad, i tutaj nawet i Moskwa się uruchamia, to znaczy wczoraj też i Ławrow rozmawiał z irańskim ministrem spraw zagranicznych Hosseinem Amirem Abdullahianem. Tak właśnie każdemu teraz, każdej z tych stolic zależy na tym, żeby być tą, która wynegocjuje jakieś zawieszenie broni, czy też jakieś zakończenie, zamrożenie tego konfliktu. Ja muszę od razu tutaj szczerze od razu powiedzieć, ta wojna nie przyniesie żadnego rozwiązania politycznego, to znaczy nie będzie takiej sytuacji, że politycy Hamasu zostaną najprawdopodobniej gdzieś tam po prostu, że świat będzie rozmawiał z Hamasem jak równy z równym. Niestety do tego nie dojdzie. Ja to mówię niestety z tego względu, że gdyby Hamas tak właśnie przeprowadził operację stricte wojskową, Hamas by już był z tą elitą i już by był na salonach. Tylko że te barbarzyństwo, które zostało wykonane na izraelskich cywilach, raczej tak właśnie pokazuje to, że nie można zmienić natury wilka. Wilk jest wilkiem, dżihad jest dżihadem i tak właśnie z dżihadowcami się nie rozmawia. Tak więc tutaj największą taką tragedią, jeśli chodzi o nie tylko ofiary ludzkie tej wojny, jak i nie tylko zniszczenia materialne, jest to, że po prostu nie przyniesie ona w żaden sposób jakichkolwiek zmian politycznych. To jest naprawdę dramat i raczej zwycięstwo Hamasu, ponieważ Hamas wygrał już tą wojnę. To, że akurat im więcej Palestyńczyków zginie od bomb izraelskich, to też jest korzyść dla Hamasu, co zresztą widzimy na różnych demonstracjach i w wiecach poparciach dla Hamasu i propalestyńskich na całym świecie, które mają miejsce. To pokazuje to, że akurat ten konflikt stał się już globalny, a nie regionalny, no ale po prostu chodzi o to, że nie dojdzie w żaden sposób do takiej sytuacji, chociażby, która teraz ma miejsce pomiędzy Azerami i Ormianami, gdzie gdzieś tam jakaś forma dialogu jest i gdzieś tam jakieś propozycje uregulowania z konfliktu powstają. Tutaj w żaden sposób ten konflikt nie będzie uregulowany poprzez tą wojnę i to jest tragizm tej sytuacji.
To już na koniec trwają podobno jakieś rozmowy, jakieś negocjacje. Jak rozumiem, Netanyahu, Izrael musi najpierw bardzo mocno strefę Gazy poobijać, zanim dojdzie do jakichkolwiek rozmów, porozumienia. Ten konflikt skończy się tak samo jak poprzednie, jakimś porozumieniem, czy Tel Awiw będzie chciał do końca zniszczyć strefę Gazy?
To znaczy, zniszczenie strefy Gazy to nie jest żaden zysk polityczny dla Izraela. Żaden. Znaczy, z reguły Izraelczycy nie znają Bliskiego Wschodu, więc być może gdzieś tam Benjamin Netanyahu ma jakieś takie rozpoznanie polityczne, ale wątpię, żeby po prostu tutaj ufać w możliwości Benjamina Netanyahu. Chodzi o to, że Izraelczycy domagają się jakiejś formy odwetu. Ten odwet oczywiście następuje, ale on nie jest takim, to nie jest nic innowacyjnego, to znaczy Hamas zaskoczył Izrael, jest po prostu zaskoczył świat skalą innowacyjności, jak i też w ogóle tak właściwie wprowadził coś, co coś, czego wcześniej nie było. Izrael robi wszystko to, co było. Oczywiście wszyscy zastanawiamy się, czy będzie ofensywa lądowa. Tutaj wczoraj izraelski minister obrony, który też zostanie zdymisjonowany, Gallant, powiedział, że ofensywa lądowa jest nieunikniona, ale też miejmy na uwagę sytuację, to znaczy zająć strefę Gazy to nie jest żadne wielkie osiągnięcie dla armii izraelskiej. W ogóle tak właściwie dla jakiejkolwiek armii Gazy można, tak właściwie wystarczy zająć 3 punkty w strefie Gazy i Gaza już jest zupełnie zajęta. To po prostu wynika z topografii i realiów tego terenu, nawet jeżeli on jest zgruzowany. To akurat nie jest żadne wielkie osiągnięcie. Tutaj oczywiście pojawia się podstawowa sprawa. Czy Benjamin Netanyahu chce się zamienić w Saddama Husseina albo w Bashara al-Assada? Ponieważ ale wiemy o tym, że z punktu widzenia polityki, tej polityki najważniejszej, jest raczej niemożliwe. To znaczy, po pierwsze, Amerykanie tutaj gdzieś tam zawsze są z tyłu i pamiętajmy.
Panie redaktorze, gdzieś połączenie się nagle zerwało. Nie wiem, czy się słyszymy. Halo, halo?
Halo, halo?
To teraz halo, proszę kontynuować. Ostatnie dwa zdania.
Benjamin Netanyahu z przyczyn politycznych i do tej polityki największej nie może pozwolić sobie na zamienienie się w Saddama Husseina albo Bashara al-Assada. Po pierwsze, Amerykanie tutaj sprawy pilnują. Pamiętajmy o tym, że u demokratów jest bardzo, ale to bardzo silne skrzydło propalestyńskie, jak i też amerykańska opinia publiczna tutaj też w ostatnich latach dość mocno przekierunkowała się jednak w sympatie propalestyńskie. No i też zasadnicza kwestia jest taka, że to jest obojętne z punktu widzenia jakikolwiek wartości Hamasu, czy zginie tych bojowników 1000, czy 2, czy też 3 i przy okazji kolejne dziesiątki tysięcy cywili. To jest akurat obojętne. Chociażby z tego względu, że jednak te wypracowane know-how, które już Hamas osiągnął, wydaje się być jakimś trwałym komponentem i podstawa jest taka. Izrael może zająć strefę Gazy, może czasowo okupować strefę Gazy, ale co z tego? Poza większymi ofiarami cywilnymi i poza rozciągnięciem się tego konfliktu, który może być z jednej strony taka czasowa okupacja Gazy dla Netanyahu, może być nawet i wygodna, mając rząd jedności narodowej, tak właściwie doprowadzenie do tego, że ta wojna oficjalnie będzie trwała nie dni, nie tygodnie, tylko miesiące, to może tak właściwie odraczać nieuniknioność, czyli po prostu polityczne zgilotynowanie Benjamina Netanyahu. Natomiast no, Izrael postawia na takiej sytuacji, że czego by nie zrobił, to już wcześniej i tak robił skutków tego żadnych wymiernych nie było po prostu. Takie są fakty, że po prostu Izrael to nie Syria, Benjamin Netanyahu to nie Putin, no i po prostu takie są fakty.
I tak to będzie wyglądało. Chociaż bez ofiar cywilnych się nie obędzie. Jak rozumiem, ta wojna szybko się nie skończy. To nie jest ostatnia rozprawa z Hamasem, ani nie będzie to upadek państwa Izrael.
W żaden sposób też to nie będzie wojna sześciodniowa, w żaden sposób. To po prostu raczej będzie bardzo brudna, brutalna i tak właściwie jak już jest. I spodziewałem się tego, że jakaś forma rozwiązania politycznego, jak nie była, tak po prostu nie będzie i tyle.
I o tym mówił Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.